Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Krzysztof Książek. Znakomity pianista, znany doskonale z ostatniego konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i znany również z pierwszego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina, także w Warszawie, na instrumentach historycznych. Ta pianistyka na dużym fortepianie, na fortepianie współczesnym, to sprawa oczywista. A co Pana skłoniło do grania na instrumencie historycznym? Bo różnie się mówi, że nie ma starych fortepianów, nie ma instrumentów historycznych, po prostu są stare, zużyte.
Tak, ja również słyszałem o konkursie na rupieciach, ale te stare fortepiany mają taki magiczny dźwięk, taki, który może już te współczesne gdzieś straciły w drodze ewolucji. Taki, który można inaczej kreować, który daje jakąś taką intymność, którą na współczesnym instrumencie jest dużo trudniej uzyskać. Ale tak naprawdę zadecydował, jak w większości niesamowitych rzeczy w życiu, które się przydarzają, zadecydował przypadek. No, ja nie planowałem od zawsze, że będę się zajmował instrumentami historycznymi, czy że przystąpię do tego konkursu. Też idea sama, może już w głowie dyrektora Leszczyńskiego zrodziła się dawno, ale dopiero teraz był pierwszy konkurs.
No właśnie, i tutaj się panu udało. No ja powiem szczerze, że zupełnie inaczej brzmi ta muzyka na instrumentach historycznych, nawet jeśli chodzi o muzykę Fryderyka Chopina, bo na tym konkursie graliście różne utwory, Maria Szymanowska, Kurpiński. Coś jest w tych instrumentach chyba. Przede wszystkim chyba to, że pokazuje pan możliwości tego instrumentu, które nie pozwalają grać ani za głośno, ani za szybko.
Tak, te instrumenty są bardzo subtelne i też różnice, które się na nich uzyskuje, są subtelne. Są niewielkie, nie tak narzucające się jak w naszych współczesnych koncertowych instrumentach. No poza jakby tym, nie gramy takimi kontrastami. Nie gramy na zaskoczenie, nie gramy też na dużą przestrzeń, bo jednak duża przestrzeń wymaga od pianisty grania ostrzejszego, jakby lepiej doartykułowanego, żeby tam ktoś...
No one były budowane po to, aby grały w salonach.
Tak, aby jakby czynić radość dla jakiegoś wąskiego grona, które się dobrze znało, które dużo o sobie wiedziało, które wchodziło w interakcję też z muzykiem, ale znając go jakby z tej takiej życiowej,
osobistej strony. Tak. No tak, no przecież Chopin w sumie chyba ze dwa duże koncerty w swoim życiu zagrał, a reszta to były salony. Czy to jest przyszłość, tak? Takie granie na instrumentach historycznych. Bo w przypadku instrumentów smyczkowych orkiestr to jakaś była taka moda i to się sprawdza, ma to swoich zwolenników.
Mhm. Znaczy ja myślę, że to w ogóle jest, to jest bardzo teraźniejszość. Christian Bezuidenhout powiedział w jednym z wywiadów, że jakby sięganie po instrumenty historyczne jest dla niego wyrazem teraźniejszości. Jakby takie zastanawianie się, jak to kiedyś było. Żadna epoka tak nie miała. Ale jakby nie miała tak, że się też starała o autentyczność. A dzisiaj my budujemy instrumenty tak, jak robiono to 200 lat temu, czy
no właśnie,
150.
Czy jest jakaś różnica pomiędzy graniem na kopii, a na oryginale?
To znaczy, może największa jest taka, że kopie tak bardzo nie skrzypią.
No tak.
Ale tak poważnie mówiąc, to dla mnie nie ma jakiejś takiej kolosalnej. Znaczy jakby... Idea jest ta sama. Też musimy sobie zdawać sprawę, że w takim fortepianie, który ma prawie 200 lat, dużo rzeczy już zostało wymienione.
No tak.
Siłą rzeczy materiał się rozsypuje, to jest wszystko bardzo delikatne. Więc po pewnym czasie z fortepianu już zostaje coraz mniej tych oryginalnych części.
Ale zostaje obudowa.
Ale zostaje obudowa, tak.
No i mechanika.
Tak.
Powiedział pan, i zresztą to potwierdził ten konkurs na instrumentach historycznych, że najbardziej panu przeszkadza nie to, że tam klawisze są mniejsze, czy klawiatura nie ma tylu oktaw, ile współczesny fortepian, ale brak kontroli czasami.
Tak, szczególnie na właśnie instrumentach takich z wiedeńską mechaniką, że ten instrument tak jakby sam gra. I trzeba się umieć temu poddać, nie wolno z tym walczyć. I to jest duża umiejętność. Coś, co ja nie uważam, żeby mi się udało opanować w pełni. No. Ale właśnie z drugiej strony te instrumenty dla mnie jakby same prowadzą. One przez to, że mają dużo, no można powiedzieć w porównaniu ze współczesnym jest instrumentem mniejsze możliwości. Ale jakby jest oczywiste to, jak należy kształtować, jak należy prowadzić utwór, bo on się sam prowadzi, to jest dużo prostsze.
No tak, on wymusza pewien sposób grania.
Tak.
Wymusza pewien sposób grania, a da to się jakoś przełożyć na przykład taki mazurek. No mazurek to może prościej, bo to częstsza forma w tamtych czasach. Ale jakaś większa forma chopinowska, jakaś balada, na przykład koncert pan grał w wersji bez orkiestry. Czy da się to przełożyć na instrument współczesny? Czy to coś daje w ogóle?
To znaczy na pewno daje świadomość, że ja lepiej tego Chopina rozumiem, co on pisząc to, co jest, co widzimy, co on chciał. Jakby, bo kompozytor pisząc utwór tak naprawdę on posługuje się jakimiś symbolami, które my rozumiemy jako muzycy. Natomiast jakby najważniejsze jest, żeby poznać, o co mu tak naprawdę chodziło, jaka idea mu przyświecała. Więc jeżeli dotykamy instrumentu, który on prawdopodobnie słyszał, albo na który to było pisane faktycznie, to nam jest tą ideę prościej zrozumieć. I my oczywiście gramy na innym instrumencie, no i stajemy przed wyborem, co my z tym zrobimy teraz. Czy będziemy szukali jakby podobnego efektu, czy jednak stwierdzimy, że to jest inny instrument i my mamy niejako prawo grać przez pryzmat naszego
I będzie pan szukał podobnego efektu, czy raczej nie warto?
Tam, gdzie jest to możliwe i gdzie to będzie dobrze brzmiało, to będę szukał, ale jakby zawsze na końcu ostatecznym sędzią musi być ucho, czy coś dobrze brzmi, czy coś nie staje się karykaturą przez to, że my chcemy upodobnić.
No właśnie, jeśli chodzi o Chopina, to akurat mamy tutaj taki przykład genialnego kompozytora, którego muzyka brzmi zarówno na tym fortepianie historycznym, jak i na tym fortepianie współczesnym. Ogiński, Maria Szymanowska i tak dalej, uroczo na starym fortepianie. Mhm. A na współczesnym czasami tak jakoś wygląda to jakby, no, tandetnie.
No i może potem można poznać właśnie tych najlepszych kompozytorów, że się potrafią we wszystkim sprawdzić. Pamiętam, profesor opowiadał mi taki swój obraz Bacha. No i że on widzi tego Bacha, który gdzieś tam sobie siedzi, pije kawę w niebie i jemu jest już wszystko obojętne, bo ta jego muzyka, cokolwiek by się z nią nie zrobiła, to ona i tak brzmi dobrze.
Tak, oczywiście. Ona powinna być wykonywana na każdym instrumencie, bo to jest genialna muzyka i zresztą nawet w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego próbowaliśmy to udowodnić. Ale zaczęliśmy, panie Krzysztofie, od konkursu. Ma pan na swoim koncie konkursy, ma pan na swoim koncie płyty, sporo koncertów, ale z tego co wiem, wybiera się pan na kolejny konkurs.
Tak, ale konkursy są takie niesamowicie rozwijające, bo jakby wymagają ode mnie często przygotowania jakiegoś nowego repertuaru, nie zawsze takiego, po który bym sięgnął w pierwszym odruchu, zmierzenia się jednak ze sobą, jakiegoś takiego wejścia na poziom perfekcji i skupienia na tym, że...
No kiedyś nagroda na konkursie otwierała drzwi do największych sal koncertowych świata. W tej chwili to się troszeczkę pozmieniało. To jest kwestia też promocji artysty. Ale też konkurs to taka troszkę loteria. Ja zacząłem od tego, że uważam, że zostaliście obaj panowie skrzywdzeni na ostatnim konkursie imienia Fryderyka Chopina. Tak uważa wiele osób. I wiele osób również uważa, że konkurs to też po prostu interes.
Tak, i w ogóle konkurs trochę...
I gra interesów, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, ale też konkurs, jakby idea konkursu trochę przeczy idei muzyki.
No właśnie.
Bo muzyki nie da się wartościować. Znaczy jest bardzo trudno. My możemy rozmawiać, że nam się coś bardziej lub mniej podoba, ale jest ciężko stworzyć jakiekolwiek obiektywne kryteria. Bo takie nie istnieją. To nie ma, że ktoś skoczy dalej, wyżej, czy zagra coś szybciej. To tak nie funkcjonuje. I
no ja
dlatego
pamiętam.
Konkursy zawsze są loterią. Poza tym jest coś takiego jak nawet tak trochę tak jak u sportowców, że jest ta forma dnia, że dziś gra mi się lepiej, gram o dobrej porze, nie wiem, zjadłem dobry obiad, albo nie wiem, pokłóciłem się z kimś wcześniej.
Albo na przykład przyjdzie mi grać konkursowo o godzinie 9 rano, kiedy czekałem do godziny 4 rano, czy mnie do następnego etapu dopuszczą, czy też nie.
Tak, takie rzeczy też się zdarzają.
Takie rzeczy też się zdarzają, ale też się zdarzają rzeczywiście różne dziwne rzeczy. rzeczy na konkursach. No weźmy na przykład no, chociażby te nasze polskie konkursy. Myśmy o tym mówili, konkurs Wieniawskiego, ta poprzednia edycja szczególnie, gdzie na iluś tam laureatów tylko jeden nie był uczniem jednego z członków jury. Jest taki Arrivardi, pedagog w Niemczech, też to jest pana pedagog, więc może będzie panu łatwiej, bo pan u niego studiuje, ale też wielu, wielu laureatów konkursów międzynarodowych właśnie pochodziło z jego klasy, niezależnie od tego, jakiej narodowości byli, ale on także ma wpływy w jury. Do konkursu Czajkowskiego kwalifikuje się bardzo mało pianistów. Na podstawie nagrań muszą być widoczne ręce, nie może być żadnej przerwy, ale tak się dziwnie składa, że większość tych pianistów to są pianiści rosyjscy i praktycznie pianista nierosyjski nie ma szans tego konkursu wygrać. To jakoś to dziwnie jest pomieszane. I wam się chce w to bawić jeszcze, na takie konkursy jeździć?
Tak, bo konkurs to nie tylko jakby wygrana, to z jednej strony motywacja, a z drugiej strony szansa na pokazanie się w nowym środowisku, że ktoś, kto nie miał szansy mnie usłyszeć wcześniej, to akurat na tym konkursie mnie usłyszy i mu się może to spodoba i będzie chciał mnie gdzieś zaprosić albo ze mną współpracować. Jakby konkurs to nie są tylko nagrody i to, co te nagrody przynoszą. To jest możliwość poznania ludzi, wymienienia jakichś spostrzeżeń.
Czyli nie jest traumą niewygranie konkursu czy odpadnięcie w jakimś etapie?
Nie, to jest, zawsze konkurs jest taką wielką nauką tego, co jeszcze można zmieniać i jak poprawiać.
No, pokazuje życie, że czasem lepiej nie wygrać konkursu, odpaść w pewnym etapie i potem zrobić międzynarodową karierę. Przykładem może być nasz Piotr Anderszewski, który gdzieś tam przepadł po drodze w jakimś etapie konkursu w Leeds. To jest jeden z najtrudniejszych konkursów pianistycznych, ale ktoś usłyszał jego wariacje Beethovena i to spowodowało, że był obserwowany, no i tak się złożyło, że karierę zrobił. Aleksandra Kurzak, no wielka dama polskiej wokalistyki, chyba też nie wygrała konkursu Operalia, ale ktoś ją tam usłyszał i zapisał numer telefonu, jakiegoś maila i obserwował, co się dzieje. No i tak to się wszystko rozwija. Czyli konkurs raczej nie jako furtka otwierająca drzwi, tylko konkurs jako element pokazania się w jakimś nowym środowisku, tak?
Zresztą też jest tak, że tych konkursów jest coraz więcej.
No właśnie,
jak
myślę,
porównamy,
że codziennie.
Ilość konkursów sprzed 50 lat, a dzisiaj to jakby no, w ogóle nie ma o czym mówić. I to powoduje też, że zalewa świat duża ilość pianistów, którzy są laureatami przeróżnych konkursów.
W związku z tym trudno się zorientować.
Trudno też wszystko śledzić, więc konkurs, owszem, zawsze jakieś drzwi może otworzyć, ale to nie jest takie oczywiste, że ktoś, kto wygra konkurs, będzie miał siłę, żeby przez, nie wiem, przez następne 50 lat dbać o swój poziom, cały czas się rozwijać.
My mówimy tutaj, pan myśli o konkursach pianistycznych, ale to nie tylko dotyczy pianistów, to dotyczy wszystkich artystów, bo tak to w tej chwili działa. Cóż, nawet słyszałem takie stwierdzenie, a to jurorka zresztą konkursu imienia Fryderyka Chopina, także znakomita pianistka Dina Joffe, kiedyś mi mówiła, że teraz to jest taka turystyka konkursowa nawet, bo jak ona dostawała się do ekipy, która jechała na konkurs chopinowski, oczywiście wtedy był Związek Radziecki, to ona musiała mieć ileś tam koncertów, ileś sonat, jaki po prostu musiała mieć repertuar. A teraz parę etiud, które najczęściej są wymagane, z jeden koncert. Znam takich, którzy się uczą koncertu dopiero
Jak
już wiedzą, że będą w finale, w ogóle pierwszy raz w życiu te nuty biorą do ręki. I tak się to też zdarza. Albo modlą się, żeby do tego finału nie wejść, bo im za dobrze idzie. Ale jeżeli podejdziemy do tego rzeczywiście w ten sposób, myślę tutaj teraz od strony uczestników konkursu, że się pokazujecie, to jest zdrowe myślenie. Ale tak. Jeżeli podejdziemy teraz od tej drugiej strony, gdzie mamy interes?
To
na przykład
pamiętać...
biegających przedstawicieli różnych firm produkujących fortepiany i namawiających was, żebyście na tych fortepianach, a nie innych grali. To już jest biznes.
To jest biznes i wtedy musimy pamiętać, że nie ma nic za darmo, że jakby, że wszystko ma swoją cenę. Myślę, że tak jest dużo trudniej. I wtedy faktycznie to może dużo bardziej boleć, że się nie wygra, czy że się odpadnie. A tak po prostu się ma jakieś doświadczenie w innej sytuacji, czasem bardzo stresującej.
No tak, no mamy przykłady laureatów konkursów, o których dzisiaj nikt nie pamięta, a mamy właśnie te przykłady, o których mówiłem wcześniej, że osoby gdzieś tam odpadały po drodze, a potem te kariery porobiły. No tak samo było nawet z tym waszym konkursem Trifonow, który nie wygrał konkursu, potem wygrał konkurs Czajkowskiego. W tej chwili jest jednym z najczęściej rozchwytywanych, można powiedzieć, pianistów na świecie. Eryk Lu wygrał konkurs w Leeds i teraz tak. Można kupić za milion monet jego płytę sobie. No i jest bardzo sympatycznie. A z kolei nasz pianista, no nasz Kanadyjczyk, Jan Lisiecki, w żadnym chyba konkursie nie brał udziału, jakimś takim bardzo lokalnym, a ma lukratywny kontrakt z Deutsche Grammophon, nagrywa płyty, koncertuje i się nie przejmuje z tym specjalnie.
I myślę, że to jest, że każdy muzyk tak o takim czymś by marzył, że nie musi występować w konkursach, bo to jest jednak niewiarygodnie stresująca sytuacja. Myślę, że nie znam nikogo, kto by powiedział, że on uwielbia jeździć na konkursy i że to jest w ogóle jego drugie życie. Nie, każdy chętnie by sobie ten etap podarował, że właśnie, że to jest konkurs i to są takie trochę inne warunki. Jeżeli ktoś się umie przedstawić, że on wychodzi i gra jak na koncercie, to jest też dużo prościej, ale to nie jest takie proste też.
Zatem podchodźmy z dystansem do konkursów artystycznych, nie tylko muzycznych. Zresztą nie tylko konkursów artystycznych, są też konkursy na przykład na dyrektora instytucji i też jakiejś artystycznej i też nie zawsze wygrywa najlepszy, ale bardzo często się zdarza tak, że jest też coś za coś, jak to pan powiedział. W każdym razie na pewno jest to jakaś forma pokazania się. Na pewno jest to jakaś forma zaistnienia w innym środowisku, jak to nasz gość Krzysztof Książek powiedział. No i życzymy, panie Krzysztofie, aby ten konkurs Klary Haskell się udał. No i podobno myśli pan o konkursie Marguerite Long Jacques Thibault. To był kiedyś bardzo ważny konkurs, jeden z najważniejszych, ale co? Splajtował?
Splajtował, został kupiony, teraz się odrodził, więc...
A kto go kupił?
Nie wiem. Już teraz nie śledziłem.
A przedtem?
Przedtem właścicielem była japońska telewizja.
Trzymamy zatem kciuki, panie Krzysztofie, a Radio Gdańsk ma dobrą rękę. Gościem państwa był Krzysztof Książek.